Duchu Święty, prosimy Cię bardzo, abyś przychodził teraz do każdego z nas, przychodził do naszych serc, przychodził i nam, wyciszał nas, otwierał nasze uszy na słuchanie Twojego słowa, na słuchanie tej katechezy, która ma mieć dla nas wymiar wieczny, żeby ona nam pomogła pewne rzeczy uporządkować w sercu i w głowie. Prosimy Cię właśnie o to wszystko przez stawiennictwo Matki Bożej. Zdrowaś Maryjo.
Łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Maryjo, wspomóż niewiernych,
módl się za nami.
Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Moi drodzy, usiądźmy, przechodzę do rzeczy. Ta katecheza będzie dotyczyła tego wydarzenia, w którym uczestniczymy. To wydarzenie to jest rok jubileuszowy. I właściwie chciałbym przedstawić tej katechezie pewne aspekty tego wydarzenia, przez które Pan przychodzi do nas w Kościele, aby wyjść nam na spotkanie, by nam przekazać swoją miłość i miłosierdzie. Zobaczcie, papież Franciszek w tej bulli ogłaszającej rok święty, jubileuszowy, pisze tak, że nadzieja zawieść nie może, ponieważ miłość Boża jest rozlana w naszych sercach. I chodzi o to, że ten rok jubileuszowy, który jest raz na 25 lat, właśnie ma być dla nas taką okazją jeszcze do głębszego spotkania z żywym Jezusem i osobistym. Chodzi tu o to, co Krzysiu wczoraj prowadził, właśnie taką modlitwę osobistego oddania się, powierzenia się Jezusowi. Być może ktoś tego nie robił nigdy, tak nawet się nad tym zastanawiałem, albo nie powawiamy tego osobistego spotkania i warto zobaczyć, żeby nikt w tym roku nie mógł powiedzieć, że ja nie miałem osobistego spotkania z Panem. I drodzy, to co mówiłem pierwszego dnia o tej miłości, która jest właśnie rozlana w naszych sercach, która nas otacza, to jest podstawa w ogóle nadziei, która nie zawodzi. Jeżeli jestem kochany, to nie ma sytuacji bez wyjścia. I drodzy, ta katecheza będzie dotyczyła tak naprawdę tematu jubileuszu, to znaczy skąd on się w ogóle wziął. I oczywiście, nie wiem czy wiecie o tym, że to jest temat, który został przez Boga objawiony Mojżeszowi i on jest przekazany w Księdze Kapłańskiej, więc ja troszeczkę to jest takie historyczne, ale to jest dosyć interesujące, ciekawe, niektóre rzeczy mogą być dla was może i nowe, może i stare, trudno powiedzieć. I potem jakby będę chciał pokazać, w jaki sposób Kościół przejął ten jubileusz, to jest świętowanie właśnie jubileuszu od Izraela i przekazał go całej wspólnocie Kościoła, więc jakby te terminy jak odpusty, pielgrzymka, drzwi, które przez które się przechodzi, mogą nam się wydawać właśnie jakieś takie zamieszkłe, że zobaczcie, że papież teraz nagle otwiera tą bramę, że tam przez tą bramę się przechodzi, i młody człowiek patrzy i o co chodzi, to w ogóle jaki to, co to jest. I teraz moi drodzy, żeby to jakby wyjaśnić, to ja przede wszystkim chcę powiedzieć, że w Księdze Apokalipsy jest coś takiego napisane, że święty Jan opisuje takie niebiańskie Jeruzalem, gdzie anioł ukazał mi miasto święte, Jeruzalem, wstępujące z nieba od Boga, mające chwałę Boga. I ono miało mur wielki i wysoki, miało 12 bram. I teraz zobaczcie, że te 12 bram, żeby w ogóle wejść do nieba, to trzeba przejść przez 12 bram. Co to jest te 12 bram? To jest 12 szczepów i synów Izraela, ale też 12 apostołów. Czyli chodzi o to, żeby dostać się do nieba, to trzeba niejako przejść przez to nauczanie, które było obecne w Izraelu, które jest obecne w Izraelu, przez nauczanie apostołów. To jest bardzo jakby istotna sprawa. Zobaczcie, że tutaj, że nasza wiara jest oparta, o tym mówi święty Paweł w liście do Efezjan, na fundamencie apostołów i proroków, gdzie głowicą węgla jest sam Chrystus. Czyli zobaczcie, że żeby w ogóle wejść do nieba, to ja muszę uświadomić sobie, że to jakby takim drogowskazem jest to nauczanie apostołów i cała tradycja izraelska. I teraz zobaczcie, że w księdze jakby wyjścia i w księdze liczb jest pewnego rodzaju objawienie się Boga dla ludu Izraela i to tym objawienie jest związane z dekalogiem, że Pan Bóg przekazuje po objawieniu na górze Synaj Mojżeszowi dwie tablice z wyrytymi 10 przekazaniami. I mówi potem tak, i oto mamy w księdze psalmów pierwszym, że kładę przed wami życie i śmierć. Wybierajcie więc życie. Zobaczcie, że niejako Pan Bóg daje te 10 przykazań jako pewne drogowskazy, że jak będziesz szedł zgodnie z tymi 10 przykazaniami, to będziesz żył. Jak nie będziesz tego przestrzegał, to umrzesz. I teraz zobaczcie, że Mojżesz spisał te wszystkie słowa Pana i potem, potem polecił Pan Bóg młodzieńcom izraelskim złożyć Panu ofiarę całopalną i ofiarę biesiadną z cielców. Mojżesz wziął połowę krwi i wlał ją do czar, a drugą połowę krwi skropił ołtarz. I zobaczcie, i okazało się, że to przymierze było zawarte z Bogiem, jakby przez posługę Mojżesza, przez przelanie krwi. Tam było coś takiego powiedziane, że oto krew przymierza, które Pan zawarł z wami na podstawie wszystkich tych słów, że przymierze między Bogiem a ludem od początku w tradycji Izraela było zawierane przez krew. I teraz zobaczcie, Mojżesz mówi, Pan Bóg mówi przez Mojżesza, teraz jeżeli pilnie słuchać będziecie głosu mego i strzec mojego przymierza, będziecie szczególną moją własnością pośród wszystkich narodów. Czyli Pan Bóg obiecuje, że będzie ten lud chronił. Jeżeli będziesz przestrzegał, to będziesz pod moją tak zwaną ochroną. I teraz zobaczcie, potem on mówi coś takiego, Pan Bóg w Księdze Kapłańskiej, że chce, aby jego chwała zamieszkała w przybytku pośród ludu. Pan powiedział do Mojżesza coś takiego, rozkaż Izraelitom, aby zbudowali przybytek i zamieszkam między nimi. Uczynicie wszystko według tego, co ci pokaże przybytek, jego i sprzęty. I Pan Bóg daje szczegółowe takie polecenia co do materiałów, budowli, jak ta jakby arka ma wyglądać, na którą ma stąpić jego obecność i która będzie prowadziła lud izraelski w nocy w słupie ognia, w dzień w słupie obłoku. I teraz zobaczcie, aby zrozumieć, jak świętość Boga może zamieszkać między ludem grzesznym, należy zrozumieć znaczenie słowa święty. Co to znaczy święty? W tradycji izraelskiej. Święty, w Piśmie Świętym, święty to znaczy ten, który jest oddzielony albo jedyny. Bóg jako stwórca wszystkich rzeczy i autor życia jest oddzielony od każdej innej rzeczy. Bóg jest inny od nas. Ale ponieważ On jest święty, także musi być jakaś przestrzeń, którego otacza w celu pokazania jego dobroci, życia, czystości i sprawiedliwości. I dlatego w Księdze Kapłańskim jest coś takiego napisane, że umieszczę wśród was mój przybytek i nie będę się wami brzydził. Będę chodził wśród was, będę waszym Bogiem, a wy będziecie moim ludem. I teraz zobaczcie, co jest niesamowitego, że Pan Bóg wie o tym, że zamieszka między ludem niewiernym i ciekawa rzecz, że on nie gorszy się jego grzechami. On wie, że są grzesznikami. Pan Bóg wie o tym i że go zdradzą, ale nie, i teraz ciekawa rzecz, ale nie pozwala, żeby przychodzili do namiotu jego obecności w stanie rytualnej nieczystości. Dzisiaj nazwalibyśmy to stanem grzechu. I teraz, co to jest ta czystość rytualna? Zobaczcie, że w swoim tym miłosierdziu w Księdze Kapłańskiej jest przez usta Mojżesza Pan Bóg wyznaczył temu ludowi izraelskiemu pewne normy do przestrzegania, aby było możliwe w ogóle stanąć przed jego obliczem. I trzeba było złożyć pewne ofiary przebłagania za grzechy, aby dostąpić oczyszczenia. I teraz zobaczcie, Izraelita mógł być nieczysty na różne sposoby. Na przykład wchodząc w kontakt z chorobami skóry. To jest ciekawe, nie? Tak jak tak oni wierzyli. Dotykając pleśni lub zwłok. Zasadniczo chodziło o rzeczywistość związaną ze śmiercią, gdyż śmierć jest przeciwieństwem świętości Boga, ponieważ istotą Boga jest życie. I nawet wam powiem taką rzecz, że jak na przykład kobieta była w stanie miesiączki, to nie mogła w ogóle wejść do świątyni. Ale ja mam powiem taką ciekawostkę, że kiedyś miałam taką sytuację w Pile, że przyszła kobieta i ona powiedziała, że ona do komunii nie przystępuje. A dlaczego? Bo ja jestem w stanie, mam miesiączkę. Więc nie wiem, gdzieś ona to musiała wyczytać, bo tak było w Izraelu, że w ogóle nie było to możliwe. Oczywiście my patrzymy troszeczkę inaczej, ale tak to wyglądało wtedy. I na przykład inną przyczyną nieczystości rytualnej było spożywanie takich z niektórych zwierząt, nieprzestrzeganie zasad jedzenia koszernego albo norm higienicznych, czyli czasami na przykład jest, gdzieś tam się jedzie do jakiegoś miasta, to nam napisane, że jest jedzenie koszerne, czyli jak jakiś taki jest żyd prawilny, nie, to wtedy tam on może zjeść, wie o tym, że nie będzie potem nieczysty. I te i inne normy pomagały ludowi izraelskiemu pamiętać, że świętość Boga dotyczyła wszystkich części ich życia. I zobaczcie, Izraelici byli faktycznie wezwani do życia w sposób inny niż Kananejczycy, niż wszystkie ludy dookoła. Powinni opiekować się biednymi, a nie ich ignorować, zachowywać wysokie standardy seksualne, nawet jak szli na wojnę. To nie mógł mężczyzna, który idzie na wojnę, współżyć ze swoją żoną. Tak mówią normalnie te przepisy ze Starego Testamentu. I teraz zobaczcie, to mnie przeraża trochę, no ale to zaraz wam powiem, że w związku z oczyszczeniem Bóg polecił Mojżeszowi namaścić Aarona i jego synów na kapłanów, pośredników między Bogiem i ludem. I teraz chodzi o to, że kapłan to właściwie musiał oznaczać się wysokim poziomem świętości rytualnej i moralnej jako przedstawicielem ludu przed Bogiem i przed ludem. I teraz zobaczcie, że chodzi o to, że bardzo ważna była świętość kapłanów. Dlatego, że tutaj jest Księga Kapłańska opisuje taką pewną sytuację, że dwóch synów Aarona gwałtownie wdali się przed oblicze, do namiotu przed oblicze Boga, przekraczając jakieś te normy ustalone przez Boga i z tego powodu zostali pochłonięci przez ogień, który wyszedł od Pana. Tak tam jest napisane. To wydarzenie pokazuje, jak ważne jest żyć w obliczu Boga, który jest święty. On jest czystym dobrem, ale staje się niebezpieczny, to jest ciekawe, dla tych, którzy buntują się i znieważają jego świętość. Dlatego jak mamy na przykład takie osoby, zobaczcie, to jest ciekawe, opętane, to na przykład one jak wchodzą do kościoła, to ich parzy, jest im niedobrze, że ich ten ogień, ten obecność Boża boli po prostu, nie? Dlatego konieczne jest, aby kapłani Izraela stali się święci, a z nim także lud Izraela. I teraz, drodzy, Księga Kapłańska opisuje różne sposoby, poprzez które Bóg pomaga Izraelowi, ludowi grzesznemu, aby żył przed jego świętym obliczem. I teraz to jest takie ciekawe, odnoszące się troszeczkę do wczorajszej uroczystości i posłużę się tutaj tym, co powiedział Benedykt XVI, który jakby mówił o interpretacji przestrzegania praw i norm w Starym Testamencie, mówiąc o świętym Józefie, który był sprawiedliwy, czyli zobaczcie, święty Józef, o tym nawet było wczoraj w Ewangelii, że on był człowiekiem sprawiedliwym, ale i teraz zobaczcie, że to co się mówiło o faryzeuszach, że oni byli sprawiedliwi, że oni przestrzegali te wszystkie przepisy. I Benedykt XVI pisze tak, święty Józef jest człowiekiem sprawiedliwym według Starego Testamentu. Ale tutaj mamy, on mówi papież tak, jednocześnie zagrożenie pewne i obietnice. Otwarte drzwi. Zagrożenie jest takie. Jeśli Słowo Boże jest przede wszystkim prawem, to człowiek usiłuje udoskonalić się, ale nigdy nie będzie święty. Nie, czyli mówię, przestrzegam prawa, robię wszystko, tak zobaczę jak młodzieniec. I będzie takim porządnym wykonawcą posłusznym prawu. Jeśli przekazanie jednak nie traktuje się jako prawo, że ja coś muszę robić, ale jako Słowo Boga i wypełni się je z miłości do Boga, to wtedy się można do Boga przybliżyć. Dlatego mówimy o tych cnotach, które tak naprawdę przybliżają do Boga. Nie przybliża do Boga to, że ja, nie wiem, wypełniam co do joty przepisy. Czy nie przybliża do Boga, że ja się modlę, jestem dobry, tam daję na tacy, coś jeszcze innego robię, wszystkie przepisy. Tylko przybliża do Boga, że ja to robię z miłości do Niego. I teraz zobaczcie, Józef jest prawdziwym, sprawiedliwym, ale dla niego prawo nie jest prostym przestrzeganiem norm, ale jest słowem miłości, zaproszeniem do dialogu, a życie według słowa jest wejściem w ten dialog i znalezieniem za tymi normami i w tych normach miłość Boga. Zrozumieniem, że wszystkie te normy nie mają wartości same w sobie, ale są zasadami miłości. Służą, aby miłość wzrastała we mnie. W ten sposób można zrozumieć, że całe prawo to jest miłość Boga i bliźniego. Czyli zobaczcie, jeżeli ja kocham Boga i bliźniego, to ja będę wypełniał prawo. Jeżeli ja kocham żonę, to ja nie będę, nie wiem, tu założył z inną kobietą. Nie? To jest normalne. Nie trzeba w ogóle, jeżeli, wiecie, to kiedyś, nie wiem, słyszałem takie kazanie, że jeden ksiądz mówi, że on w ogóle nie rozumiał takiego, po co jest takie przekonanie czci ojca swego i matkę swoją. Przecież to jest jakby normalna sprawa, że jeżeli ja mam tatę i mamę, to będę ją kochał. Ale potem okazało się, że są tacy rodzice, którzy nie spełniają tych próśb i mimo wszystko jest to prawo, że jak tego nie będziesz robił, nawet jak masz ojca, kija, matkę, kurczę, jeszcze lepszą, zawodniczkę, nie, to nie będziesz miał błogosławieństwa Bożego, że Bóg daje takie prawo. Natomiast zasadniczo chodzi tu o miłość. I teraz zobaczcie, w świetle tych takich rzeczy możemy też w tym momencie zrozumieć, dlaczego wielcy prorocy wzbudzeni przez Boga w czasie wygnania babilońskiego otrzymali Bożą misję takiego zdemaskowania, takiego rytualnego, zewnętrznego, obłudnego przestrzegania, kiedy jednocześnie wykorzystywano słabego i ubogiego. Tak, zobaczcie, Pan Jezus też chodził i na przykład rypał tych faryzeuszów i mówił, że wy tak na zewnątrz chcecie być tacy święci, a w środku macie po prostu zazdrość, wyzyskujecie biednego i tak dalej, że to nie o to chodzi. Nie chodzi o to, żeby to tak przestrzegać, jakby to powiedzieć, bez sensu. Ja tutaj kiedyś mówiłem o tym Bolku, który mnie tak zaskoczył, że ja pamiętam Bolek, to był gość, który umarł, on miał raka trzustki, ja chodziłem do niego i kiedyś pamiętam była kolęda, ja wchodzę do jego domu, no mówię, Andrzej, słuchaj, się zapraszam na kolację. I był piątek. Słuchajcie, jest piątek, normalnie według w piątek mamy wstrzemięźliwość od pokarmu w miejscu. Każdy od 14 roku życia do śmierci jest do tego zobowiązany. I teraz posłuchajcie. Czyli normalnie, jeżeli tego nie przestrzegam, to mam wchodzę w jakiś tam grzech, nie? Lekki wprawdzie, ale grzech. I teraz słuchajcie, ja wchodzę do jego domu, mówię, Andrzej, zapraszam cię na kolację. I teraz co? Jak on miał wiarę, ten człowiek? Ja przychodzę po tym wszystkim i on patrzy, są schabowe i frytki, nie? I on mówi, ja mówię, ale Wolek, przecież dzisiaj jest piątek. A on tak, ale jak my możemy pościć, jak Chrystus w osobie prezbitera jest z nami dzisiaj, przyszedł nas pobłogosławić nas w domu. I ja słucham jego i pomyślałem, no ma rację zasadniczo, on ma taką wiarę, że tak wierzy, że to jest święto. Że my nie możemy pościć, dopóki Pan Młody jest z nami. Ja rozumiecie, nie? I teraz tutaj nie chodzi o to przestrzeganie, no, tylko że trzeba popatrzeć. I oczywiście zjadłem. I jak potem powiedziałem proboszowi, probosz powiedział, dobrze zrobiłeś, oczywiście miałem takich współbraci tak zwanych satanistów, którzy powiedzieli, ty heretyku, do spowiedzi i tak dalej, nie? Jak to się mówi, zawsze tacy się znajdą. No ale w każdym razie chcę o tym powiedzieć, że to jest jakby istota sprawy. Nie? I teraz ja bym móc przystąpić do Bożej obecności w namiocie, konieczne jest, zobaczcie, tak oni wierzyli, złożenie różnych ofiar, zarówno w celu podtrzymania komunii ludu z Bogiem, jak i zadośćuczynienia za grzechy indywidualne i wspólnotowe. I teraz, jaka jest symbolika krwi w ogóle w Starym Testamencie? Czy w ogóle, tak jak my wierzymy, w liście do Hebrajczyków jest napisane tak, że wszystko, prawie wszystko oczyszcza się krwią według prawa, a bez rozlania krwi nie ma odpuszczenia grzechów. Czyli zobaczcie, idziesz do spowiedzi, ale nawet jak Jezus uczy, zobaczcie, robi coś takiego, że kogoś uzdrawia, to tam się tak wydaje, że to on go nic nie kosztuje. Tylko to kosztuje, bo on umiera na krzyżu. Za to, żeby mógł uzdrowić siebie, Jezus z różnych chorób uwalniać demony, to jest jakby koszt taki, że on umiera na krzyżu. I my w tym uczestniczymy. To nie jest, słuchajcie, to jakby taka sprawa, wiecie, że to tak się dzieje bez niczego. Nie? I teraz krew dla Żydów, jak również dla ludów starożytnego wschodu, była uważana za źródło życia. W Księdze Rodzaju jest napisane, nie wolno wam tylko jeść mięsa z krwią życia. Przelewanie krwi ludzkiej było karane śmiercią, ponieważ człowiek jest uczyniony na obraz Boży i jego życie będące w krwi jest w konsekwencji święte. Można było zabijać zwierzęta, spożywać je pod warunkiem, że nie spożywano ich krwi, ponieważ całe życie należy do Boga. Żeby zrozumieć wagę ofiary poprzez przelanie krwi, musimy wrócić do Abrahama i ofiary Izaaka, syna obietnicy. Zobaczcie, w Księdze Rodzaju jest napisane tak, że Abraham wyciągnął rękę, podniósł nóż, aby zabić swojego syna, ale anioł pański zawołał go z nieba i powiedział mu, Abrahamie, nie podnoś ręki na chłopca i nie czyń mu nic złego. Teraz poznałem, że boisz się Boga, bo nie odmówiłeś mi nawet twojego syna. Zobaczcie, Abraham obejrzawszy się poza siebie, spostrzegł barana uwikłanego rogami w zaroślach. Poszedł więc, wziął barana i złożył w ofierze całopalnej zamiast syna. I w ofierze Abrahama, Izaaka, Bóg przypowiedział barana, który został złożony w ofierze zamiast niego. Jest to pewna zapowiedź ofiary Jezusa Chrystusa, który zgodził się być ofiarowany w nasze miejsce. Ten aspekt ofiary zastępczej jest kluczowy do zrozumienia serca jubileuszu. I teraz zobaczcie, psalm mówi tak, że bez względu na to, co człowiek czyni, nie ucieknie od śmierci. Pan nie zgodziłby się nigdy, aby człowiek ofiarował swoją własną krew jako zadośćuczynienie za grzechy, zabijając samego siebie. Dlatego w swoim miłosierdziu ofiarował swojego syna, który stał się człowiekiem, aby będąc synem Bożym, mógł zniszczyć moc śmierci, ofiarując swoje własne ciało dla naszego zbawienia. Jezus Chrystus umarł za nas, a zmartwychwstając przebaczył nam wszystkie grzechy i dał nam Ducha Świętego, abyśmy stali się dziećmi Bożymi. I teraz zobaczcie, to zastępstwo pociąga za sobą również pewną konieczność naszego zadośćuczynienia za śmiercionośne skutki spowodowane przez nasze grzechy. I teraz zobaczcie, z powodu tej konieczności Pan ustanowił poprzez Mojżesza różne ofiary składane w celu odzyskania rytualnej czystości przed wejściem, przed obecność Pana w namiocie. I te jedne ofiary w Izraelu były ustanowione, aby Bogu podziękować, na przykład oddając Mu w symbolicznych dobrach naturalnych to, co sam wcześniej podarował. Inne by poprzez ofiarowanie krwi zwierząt zadośćuczynić za grzech w zależności od jego ciężkości. Teraz zobaczcie, w Izraelu, tak jak u nas, są pewne święta i one były jakby ważne. I było takie święto w Izraelu, Wielki Dzień Przebłagania, Jom Kippur. I oprócz ofiar za grzechy osobiste Pan zarządził, aby raz w roku grzechy ludu były publicznie odpuszczane przez świętowanie tego Jom Kippur. I teraz o co tu chodzi? Raz w roku ten arcykapłan brał dwa kozły. Jeden służył jako ofiara z oczyszczenia, ofiara przebłagania za grzechy, a drugi był nazywany kozłem ofiarnym. Arcykapłan wyznawał wtedy grzechy Izraela, słuchajcie, wkładając ręce na kozła ofiarnego i wypędzał go na pustynię, aby ten zmarł. Ponownie jest to bardzo sugestywny taki obraz Bożego pragnienia usunięcia grzechu i jego konsekwencji z ludu, aby mógł żyć z nim w pokoju. Bóg, zobaczcie, nie chce, żeby w naszym życiu był grzech. I tak było w Izraelu, on to tak prowadził. I teraz zobaczcie, że w Izraelu było wiele różnych świąt. Było tak 7 corocznych świąt Izraela, to znaczy święto Paschy, Przaśników, Pierwocin, Tygodni, Święto Trąb, Jom Kippur, Dzień Przebłagania, Święto Namiotów. I każdy z tych świąt przedstawiało inny aspekt historii tego, jak Bóg wywiódł ich z niewoli egipskiej i poprowadził przez pustynię aż do ziemi obiecanej. Oni to świętowali. Zobaczcie, nie wiem, czy wy też tak świętujecie, na przykład, nie wiem, dzień, kiedy się nawróciłeś, kiedy byłeś po pierwszej spowiedzi, że to też jest w twojej historii życia, są takie momenty, że nagle miałeś doświadczenie Pana Boga. I oni w tym ludzie izraelskim mieli właśnie takie święta, przez które oni widzieli po prostu, że Bóg wszedł w ich historię. I teraz zobaczcie, że jest coś takiego w tym w historii Izraela, że jest napisane tak, że policzysz sobie 7 lat szabatowych, to jest 7 razy po 7 lat, także czas 7 lat szabatowych będzie obejmował 49 lat. 10 dnia 7 miesiąca zadmiesz wróg, w dniu przebłagania zadmiecie wróg w całej waszej ziemi. Teraz jubileusz ten, który był w Izraelu, pochodzi od takiego słowa Jowel, to znaczy róg barani. Taki róg zwany szoferem rozbrzmiewał podczas jubileuszu. I teraz o co tu chodzi? I to jest, zobaczcie, to jest pewien taki raz na 50 lat. Oni świętowali coś takiego, taki rok miłosierdzia w Izraelu, który to było niesamowite, on obejmowało wszystko. W którym długi były odpuszczone, niewolnicy byli uwolnieni. Po drugie, ponieważ upamiętniono ofiarę Izraaka, w jego miejsce Bóg przewidział barana. Ten barani róg jest zatem pamiątką miłosierdzia Boga, który nie chciał naszej śmierci, ale zapewnił ofiarę zbawienia zamiast nas. Ten baran jest zapowiedzią Mesjasza Chrystusa. I teraz zobaczcie, jubileusz w Izraelu to był taki rok odpoczynku. Czyli tam oni takie było prawo, że przez ten rok był też odpoczynkiem dla ziemi, czyli która miała być takim, że miała leżeć odłogiem przez cały rok. To oznaczało, że lud nie jest panem ziemi ani swojej pracy. Jedynym panem jest Adonai, a człowiek musi żyć w prawdzie, że nie jest panem własnego życia, ani swojej ziemi, ani pracy swoich rąk. Jest to zatem rok ufności w łaskę i Bożą opatrzność. Jest to rok umorzenia długów i przywrócenia własności. Jednym z tego najważniejszych aspektów jest właśnie przywrócenie własności rodzinie, która pierwotnie była właścicielem. Zobaczcie, to było coś niesamowitego. Mechanizm ten gwarantował, że nierówności ekonomiczne nie stawały się trwałe. Nie? Czasami, wiecie, Żydzi tu umieli kombinować, jak tutaj zarobić, nie? A po 50 latach wszystko wracało tak, jak powinno do tej rodziny, która 50 lat wcześniej miała tą rzeczywistość. Dlatego papież Franciszek, jak mówił na przykład o tym roku jubileuszowym, to mówił o tym, żeby na przykład uwolnić niektórych więźniów, prosił niektóre państwa, nie wiem czy pamiętacie, żeby wiedział, że byli uwolnieni, na takiej zasadzie, podobnie, że coś jest jakiś pewien recept, nie? I teraz jubileusz jest zaproszeniem do wolności. I teraz nie chodziło tylko o takie wyzwolenie czysto społeczne, ekonomiczne, tak jak tutaj było powiedziane, ale chodziło o takie wyzwolenie duchowe i moralne, związane z ideą nowego początku dla wszystkich. I teraz jubileusz służył jako czas upamiętnienia i przypomnienia narodowi izraelskiemu o jego zależności od Boga i o historii odkupienia, zwłaszcza uwolnienia z niewoli egipskiej. Teraz, moi drodzy, już przechodzimy do Nowego Testamentu, że tym jubileuszem, tym ostatecznym jubileuszem jest właśnie osoba Jezusa Chrystusa. Jezus, zobaczcie, mówi coś takiego, że nie sądźcie, że przyszedłem znieść prawo lub proroków. Czyli to wszystko, co słyszeliście, to w jakim sensie obowiązuje. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. W liście do Hebrajczyków wyraźnie on wskazuje, że się na wypełnienie w Jezusie Chrystusie tego, co zostało zapowiedziane w Starym Testamencie. Że Jezus, że Bóg nie znosi, ale wypełnia, nie usuwa, nie zastępuje, ale doprowadza do pełni, udoskonala, doprowadza do wypełnienia prawdziwą ofiarę. Czyli zobaczcie, że on znosi tą pierwszą ofiarę, czyli my nie musimy teraz, żeby pojednać się z Bogiem, złożyć jakąś ofiarę z koguta, skóry, nie wiem, z gołębicy, tak jak pamiętacie, jak Jezus został ofiarowany w świątyni, to oni musieli złożyć ofiarę z dwóch gołębi, nie? Że to było takie jakby rzeczą normalną tam w Izraelu. Natomiast tutaj na mocy właśnie tego pomysłu Pana Boga my jesteśmy uświęceni, czyli jesteśmy zdolni do tego, żeby być przyjaźni z Bogiem przez ofiarę ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze. I zobaczcie, kiedy idziemy na mszę świętą, kiedy czasami się czujemy źle, to możemy doświadczyć właśnie tego, że jesteśmy uświęcani. Nie wiem, czy wiecie, że Pan Bóg tam przebacza też grzechy lekkie. Wiecie kiedy? W czasie mszy świętej. Na początku, jak mówimy, składam się Bogu Wszechmocnemu, jeżeli mamy grzechy lekkie, to one są też odpuszczane. I teraz zobaczcie, jubileusz celebruje pełnię czasów, która objawiła się w Chrystusie Alfie i Omejdze. Jubileusz wydaje się najbardziej nieprzeniknionym z sakramentów Pisma. I teraz w takim sensie prorockim ten jubileusz, ten, który obchodzimy, przez nadejście czasu powszechnego zbawienia. I teraz chodzi o to, że Bóg naprawdę chce nas całkowicie uwolnić i odnowić obietnicę. On chce żyć, zobaczcie, w przyjaźni z nami. I teraz zobaczcie, że myślę, że macie takie doświadczenie, każdy z was, że macie takie momenty w swoim życiu, że porzuciliście Pana. I teraz, że On sam w czasie tego jubileuszu, przez to, co Kościół ogłosił, wychodzi nam na spotkanie, aby nas jakby zbawić. Abyśmy mieli doświadczenie, że naprawdę Bóg jest bliski mojemu sercu, jest bliższy niż moja żona, niż mój mąż, niż mój najbliższy przyjaciel. Że kiedy ja mam tą bliskość, kiedy ona jest przy mnie, to mogę być bardzo szczęśliwy. I teraz czasami my tego nie mamy. Zaraz powiem, dlaczego my tego nie mamy. Dlatego, że nosimy te skutki grzechów. Każdy grzech, który popełniam, niesie ze sobą skutki. I teraz ten jubileusz, zobaczcie, to jest coś niesamowitego, że Pan Bóg przez miłość i miłosierdzie przychodzi, aby nas szukać. On Ciebie szuka, jesteś tutaj, On Cię szuka, aby wziąć Ciebie na swoje ramiona jak zagubioną owcę i jak ojciec przyjął syna marnotrawnego, którego nigdy nie przestał kochać. I zobaczcie, że w Nowym Testamencie, teraz to jest bardzo ważne, żeby się to zrozumieli, w Nowym Testamencie Pan Jezus mówi do powiedzenia Szymona Piotra coś takiego: Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. I Jezus mu powiedział: Ty jesteś błogosławiony, Szymonie, synu Jony, albowiem nie objawiły Ci tego ciało i krew, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż i ja Tobie powiadam, Ty jesteś Piotr, czyli skała, i na tej skale zbuduję mój Kościół, a bramy piekielne go nie przemogą. I teraz kluczowa sprawa. I Tobie dam klucze Królestwa Niebieskiego. Cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie. A co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. I teraz, moi drodzy, zobaczcie, że stąd właściwie jest władza papieża, który może ogłosić jubileusz. Czyli czas taki, że za którym idzie Pan. Że jeżeli papież ogłasza, że teraz ten rok jest rokiem jubileuszowym i że Ty idziesz do kościoła tego akurat, że możesz przez ten odpust dostąpić jakiegoś odpuszczenia grzechu, to jest właśnie na zasadzie tych słów. I to jest takie niesamowite. Ja tego doświadczyłem, słuchajcie, jako egzorcysta, że na przykład że diabeł nawet słucha prawa kościelnego. Czyli zobaczcie, czyli na przykład gdzieś tam miałem taką sytuację, że gdzieś tam ktoś był opętany i diabeł mówi: ale ty jesteś egzorcystą w diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, tu nie jesteś, tu nie masz władzy, żeby mnie wypędzić. że on wie, że on słucha, słuchajcie, kościoła, że normalnie, że to obowiązuje, że to obowiązuje wśród duchów. To jest szokujące. I teraz na tej zasadzie jest też ten odpór. I teraz chcę wam jeszcze uświadomić, jak wyglądało od początku kościoła sakrament pokuty. Bo to jest szokujące. W Starym Testamencie na przykład każdy, kto zgrzeszył przeciwko Bogu przez apostazję lub przeciwko życiu, zabijając człowieka lub popełniając cudzołóstwo, wiecie co było? Był skazywany na śmierć. Taka była kara. Kamienowanie. Tak było w Starym Testamencie. Ja pięć. Dobrze, że nie żyjemy tam, nie? W Izraelu, nie? Ktoś tutaj krzyczył, jakby z pochodzenia Żydem, to jakby tam żył, to nie wiem, czy to już by nie został zabity za jakieś różne swoje rzeczy. Może nie, prawo... prawowierny, że sądzono powiedzieć. Ale w każdym razie... Ale zobaczcie, ile dzisiaj osób na przykład popełnia taki grzech, jak zabija człowieka, cudzołóstwo, albo na przykład przeciwko życiu występuje aborcja. Zobaczcie, tam to było karane w Izraelu śmiercią. Apostazja, Jezus Maria. Nie wiem, czy macie świadomość, jakie są poważne rzeczy. I tak było w Starym Testamencie. I teraz zobaczcie, natomiast w Nowym Testamencie apostołowie przekazują władzę odpuszczenia grzechów swoim następcom. I teraz w sakramencie pokutym macie na początku chrześcijaństwa. Wiecie, ile razy można było sakrament pokuty przyjąć? Raz w życiu. Raz w życiu mogę się iść do spowiedzi. I teraz tak, żeby w ogóle dostąpić odpuszczenia grzechów na początku chrześcijaństwa, czyli tam do V wieku, to przede wszystkim było wymagane usposobienie pokutne, że kościół, czy ksiądz, nie wiem, czy ludzie musieli widzieć, że ty chcesz to naprawić. Że chcesz się zmienić. Że zanim w ogóle dostałeś rozgrzeszenie raz w życiu, rozumiecie? Taką sytuację? Dobrze, że też nie żyjemy, nie? W V wieku, bo w III, nie? To w tym momencie, zobaczcie, to musiałeś na początku się nawrócić, jakby pokazać to, że chcesz się zmienić, dopiero wtedy było odpuszczenie. I na przykład natomiast w obliczu powagi apostazji, jednego z trzech grzechów ciężkich, które pociągały za sobą ekskomunikę obok cudzołóstwa i zabójstwa i wynikającej z niej szkody wyrządzonej boskiemu życiu otrzymanego na chrzcie oraz wspólnocie, a także z niewagi wyrządzonej świętości Boga dostrzega się potrzebę odpowiedniego zadośćuczynienia za wyrządzone szkody. I teraz zobaczcie, czyli to była tak poważna sprawa, że tam w ogóle, jeżeli ktoś miał taką postawę nawrócenia, to można było w ogóle przystąpić do przyjęcia pokuty. Czy na początku była ta postawa nawrócenia, potem oni ci wyznaczali pokutę. I chodziło tu o co? Po co ta pokuta? Kościół za pomocą tej pokuty próbował chronić ochrzczonego w jego słabości, w możliwości ponownego upadku, bez możliwości ponownego poddania się praktyce pokuty, biorąc pod uwagę jej wyjątkowość. Ustala się, że człowiek ma być poddany praktyce pokuty do końca życia. Czyli czasami było tak, że ktoś musiał być pokutować do końca życia. Rozumiecie? A po jej zakończeniu może otrzymać pełne pojednanie z Bogiem. Szok. Szokujące, nie? Tak było w pierwotnym kościele. Zobaczcie, jak my jesteśmy daleko. Ekskomunika, wyłączenie ze wspólnoty kościoła miała na celu zapobieżenie rozróżnieniu wiary w czasie niestabilności społecznej i religijnej wynikającej z ciągłych prześladowań ze strony imperium w obliczu możliwości popadnięcia w apostazję herezję. I teraz, moi drodzy, kiedy na przykład skończyły się prześladowania kościelne w IV wieku, to wtedy wielkie masy pogańskie weszły do kościoła i w tym momencie katechumenat powoli zanika. I teraz chodzi o to, ja to może tego nie będę jakby mówił, ale to też były jakieś takie reguły, że ktoś tam, okres pokuty rozpoczynał się zawsze w środę popielcową, że nie można było uczestniczyć w całej mszy świętej, że normalnie jak ktoś z was byłby pokutnikiem, no to byłby na mszy świętej do momentu, kończy się kazanie i wychodzi. Nie, a komunia święta jest tylko dla tych, którzy mogą to przyjąć. Tak to wyglądało, nie? I drodzy, i teraz jeszcze taka ciekawa rzecz. W VI wieku było coś takiego, że była taka praktyka pokutna, która była realizowana w następujący sposób. Wierzący, świadomy, że popełni grzech o określonej wadze, z czasem zaczęto wyznaczać nawet grzechy lekkie, udawał się do księdza i wyznawał mu grzech, deklarując gotowość odpokutowania winy odpowiednią karę. Czyli na przykład była jakaś taryfa, nie? Czyli nie wiem jak to nawet nazwać, ale w takim sensie, że na przykład za ten grzech miałeś, nie wiem, gdzieś pielgrzymka, kurczę, gdzieś tam, nie? Cokolwiek innego, po prostu żeby to zabolało, żebyś więcej już w ten grzech nie popadł. O to chodziło, nie? I po wykonaniu tego dzieła pochódnego wierny otrzymywał rozgrzeszenie. I teraz zobaczcie, tak pojawia się nowy sposób celebracji sakramentu pokuty, spowiedź, nałożenie pokuty, wykonanie pokuty, pojednanie. Wszystko dzieje się pod koniec okresu pokutnego prywatnie i wielokrotnie. Czyli wtedy już można było wiele razy przystępować do sakramentu pokuty. I teraz, moi drodzy, od X wieku, wiadomo, że Kościół się rozszerzał, było coś takiego, że właściwie rozpoczął się ten okres związany z latami jubileuszowymi. Teraz chcę jakby wytłumaczyć, że pochodzenie od pustu nie wynika ze spontanicznego takiego zjawiska, ale zostało przygotowane i narodziło się w ramach pewnej praktyki pokutnej, którą Kościół zawsze znał. I teraz historia jest taka. Jubileusz ten, który my teraz znamy, narodził się w cieniu wielkiego odpustu, o który lud Rzymu poprosił papieża. Według ówczesnych komentatorów ta bezpośrednia okazja do zorganizowania o jubileuszu pojawiła się w grudniu 1299 roku, kiedy to wśród ludu zaczęło kształtować się takie przekonanie, że w roku stulecia 1300 pielgrzymi przybywający do Bazyliki Świętego Piotra uzyskają pełne odpuszczenie grzechów, czyli odpust. I ta informacja dotarła do papieża Bonifacego VIII, który właśnie taką bullę promulgował, że tutaj udzielał na mocy pełni władzy apostolskiej, to co mówiłem, nie, że jakby otrzymał to od Boga i on cokolwiek jakby w związku z wiarą może zrobić. No, dlatego nie wiem, czy słyszeliście, kiedyś papież Franciszek na przykład udzielił ślubu w samolocie. Nie? Jako papież może coś takiego zrobić, bo jest władcą suwerennym, że tak może zrobić. I teraz on udzielił takiego odpustu wszystkich grzechów. Czyli taki odpust pełny, najobfitszy i najpełniejszy. I teraz, drodzy, tutaj jakby to żeby to jakby wyjaśnić. Papież Klemens VI pisze tak. Chrystus odkupił nas nie złotem i srebrem, które przemijają, ale swoją drogocenną krwią. Co jest dla Kościoła niewyczerpanym skarbem. Do powiększenia tego skarbca przyczyniają się zasługi błogosławionej Bogu Rodzicy i wszystkich wybranych. Zaprawdę, nie zawinąwszy tego skarbu w chusteczkę i nie ukrywszy go w ziemię, rozdysponował ten skarb pomiędzy wierzących przez błogosławionego Piotra, jego następców. I ci, którzy jakby tego dostąpią, wejdą w to, to otrzymają odpuszczenie doczesnej kary za grzechy te osoby, które prawdziwie je wyznają i nie żałują. I papież, zobaczcie, Aleksander VI w roku 1500 rozszerza odpust zupełny, który może być uzyskany za dusze cierpiące w czystwie. I to jest do tej pory, że dzisiaj, że tutaj w tym kościele jubileuszowym możemy uzyskać dwa odpusty. Za siebie i za duszę w czystu cierpiące. I teraz oczywiście pojawia się Luther i on krytykuje te odpusty. Dlaczego? Że z tym odpustem się wiązało to, co wymyślił papież, że możesz uzyskać odpust, jeżeli złożysz jałmużnę do skarbony. I teraz celem było to, że chodziło o to, że papież starał się o to, żeby naprawić tą bazylikę. No i po prostu jakby i prosił właśnie o to, że można uzyskać odpust, jeżeli złoży się jakąś ofiarę. I teraz oczywiście Luther to krytykuje i mówi tak, skoro pieniądz w szkatule zadzwoni, duszę czysta z nieba wygoni. I on to jakby krytykuje, mówi, że to właściwie nie o to chodzi. Ale co on krytykuje tak naprawdę? On krytykuje coś takiego, że ludzie bardzo bogaci, którzy nagrzeszyli, myślą sobie tak. Kurczę, no raz zrobiłem. Wystarczy, że ja dam kupę kasy i w tym momencie mogę dalej sobie grzeszyć, jak grzeszyłem, a bazylika zostanie pierdychnie, taka będzie wielka. Dlatego tak dużo takich pięknych kościołów mamy prawdopodobnie, jak to myślę, nie? Nie, czy rozumiecie o tym właśnie? I teraz, i Luther krytykował to słusznie, że, bo o co tu chodzi? Bo tutaj jakby istota sprawy polega na tym, że to nie pieniądze jakby powodują ten odpust, tylko to, że ja się chcę zmienić, ja chcę nawrócić swoje życie. I oczywiście ten odpust jest prawdziwy, że on jest rzeczywiście bardzo uzdrawiający, ale tutaj chodzi o to, że pieniądze nie są sprawą najistotniejszą. Rozumiecie, nie? Natomiast wtedy Luther tylko słusznie, dlatego że ludzie sobie zrobili taki skrót, nie? Że skoro ja mam po prostu kasę, no to dlatego na przykład czasami są takie kościoły właśnie, że on ten kościół ufundował, jakaś tam rodzina, która, nie wiem, nagrzeszyła i po prostu, żeby zadośćuczynić za grzechy, to po prostu bazylikę pierdyknął, nie? I oczywiście Luther to tylko słusznie, a tutaj papież Jan Paweł II mówi, że to jest, to działa, ale nie jest jakby istotą do uzyskania odpustu, to, że dasz pieniądze. Rozumiecie, nie? O to chodzi. Żebyśmy to dobrze wiedzieli, że to nie jest, jakby te odpusty nie są złe, tylko kwestią nie są te pieniądze. I teraz zobaczcie, Sobór Trydenckim miał na celu wyjaśnienie, że przebaczenie grzechów przez odpuszczenie sakramentalne niekoniecznie wiązało się z odpuszczeniem skutków grzechów. Bóg pozostaje zawsze wolny, zobaczcie, ale daje Kościołowi też możliwość działania we własny sposób, aby otrzymać wraz z przebaczeniem grzechów również przebaczenie jego skutków. I teraz zobaczcie, że no tutaj co mówiłem, nie, że jesteśmy wtedy świadkami powstania takich akumulacji odpustów związanych z ciągle z niższymi dziełami oraz pojawienia się odpustów zupełnych, odpustów cząstkowych i tak dalej. I jakby te odpusty zaczęły być rozumiane jako rzeczywistość oddzielna, czasami praktykowana bez na zewnątrz, bez odpowiedniego nawrócenia wewnętrznego. I być może ktoś z was robi coś takiego, że o, jest kościół jubileuszowy, odmówię ojcze, zdrowość moja, chwała ojcu, ale nie chcę się nawrócić, ale chcę, żeby te skutki zniknęły, tych moich grzechów, ale nie mam tej postawy nawrócenia, to tak nie działa, to nie jest magia. Ja dlatego mówię o tym, żebyście to jakby zrozumieli. I teraz właściwie o co to też tu chodzi? Dlaczego w ogóle są możliwe te odpusty? Bo czym jest Kościół? Kościół, zobaczcie, Kościół to my jesteśmy wszyscy ze sobą połączeni. Jest, zobaczcie, w liście do Koryntian coś takiego napisane, że jesteśmy członkami ciała Chrystusowego i istnieje w tym ciele Chrystusowym różnorodność członków i frakcji. I teraz zobaczcie, że to jest napisane tak. Jeśli jeden członek cierpi, wespół z nim cierpią wszystkie członki. Jeśli jeden członek czci doznaje, wszystkie członki wespół z nim się radują. Czyli zobaczcie, jeżeli ktoś z was tutaj we wspólnocie jest święty, to kto na tym korzysta?
No wszyscy.
A jak ktoś jest tu kurna satanistą, to kto na tym traci? My wszyscy. Chodzi o to, że jesteśmy wszyscy połączeni. Ale w Kościół, to zobaczcie, to nie jest tylko to, co tu jest na ziemi, ale Kościół to są ci wszyscy, którzy umarli, to są święci. I na tej podstawie, zobaczcie, jest coś takiego, że na przykład przez zasługi Matki Bożej, dlatego na przykład, zobaczcie, modlimy się czasami przez zasługi Matki Bożej, przez stawiennictwo świętego Józefa, za ludzi. I okazuje się, że nagle ktoś doznaje uzdrowienia przez stawiennictwo świętego Jana Pawła II, dlatego że on był tak blisko Boga i po prostu zasłużył na wiele łask, że one mogą być rozdane pośród cały lud. I teraz, moi drodzy, jak to się mówi, żeby tutaj już tak skracać, chcę właśnie wam taką rzecz powiedzieć, może to, co papież Jan Paweł II tutaj powiedział, nie z rządu czasu, ale myślę, że zdążę, żebyśmy też zrozumieli taką bardzo rzecz, że te odpusty są rzeczą istotną w odniesieniu do przebaczenia przez spowiedź i rozgrzeszenie oraz w odniesieniu do kary, czyli negatywnych skutków dla innych. I teraz tak, przebaczenie powoduje rzeczywistą przemianę życia. I teraz zobaczcie, jeżeli idziesz do spowiedzi, naprawdę żałujesz, to zmienia się twoje życie, ale oczywiście musisz z tym współpracować, to znaczy musisz stopniowo usuwać to zło wewnętrzne, odnawiać swoją egzystencję. Czyli na przykład, jeżeli popełniasz jakiś grzech, to tam jest wśród warunków dobrej spowiedzi zadośćuczynienie za grzechy. Czyli ja, jak idę do spowiedzi, to powinienem się zastanowić, popełniłem grzech taki, co mnie doprowadziło do tego grzechu i unikać takiej okazji. I teraz zobaczcie, że ten akt sakramentalny, czyli to, co, że ksiądz się rozgrzesza, powinien łączyć się z aktem egzystencjalnym, czyli z rzeczywistym zmazaniem winy, którego nazywamy właśnie pokutą. Czyli na przykład idziesz do spowiedzi i mówisz na przykład tak, ukradłem 5000 zł. To nawet jak ksiądz ci da za pokutę nie wiem, zdrowaś Mario, to i tak, żeby to naprawić, to powinieneś to oddać. Nie wiem, czy wiecie, ksiądz nie musi tego w ogóle mówić. Czyli po prostu naprawić to, co zrobiłeś źle. No nie wiem, wezwałeś żonę, coś zrobiłeś, że ja to naprawiam. I wtedy ja doświadczam czegoś takiego, że moje życie się zmienia, że ja doświadczam, że Pan ze mną blisko jest. I teraz zobaczcie, jak wiecie, mimo pojednania człowieka z Bogiem, grzech może pozostawić trwałe skutki, z których należy się oczyścić. I właśnie w tym kontekście nabiera znaczenia odpust, dający możliwość jakby takiego dostępu do całkowitego daru miłosierdzia Bożego. Przez odpust zostaje darowanemu, skorzenemu grzesznikowi kara doczesna za grzechy. Czyli jeżeli ty doświadczysz odpustu, to ta kara jest jakby nie tyle, że zmazana, ale zmniejszana coraz bardziej, dlatego że ona czasami zostaje do końca życia. I teraz zobaczcie, jeżeli na przykład człowiek popełnia grzech, to nie dość, że jeżeli to jest grzech ciężki, to pozbawia go człowieka komunii z Bogiem i w konsekwencji wyklucza go z udziału w życiu wiecznym, to też jakby niszczy moją relację z drugą osobą. I teraz po drugie, ten każdy grzech, nawet powszedni, powoduje, co powoduje? Nieuporządkowane przywiązanie do stworzeń, które wymaga oczyszczenia albo na ziemi, albo po śmierci. Stanie nazywanym czyśćcem. I takie oczyszczenie uwalnia od tego, co nazywamy karą doczesną za grzechy. Gdy człowiek ją poniesie, zostaje usunięte to, co stanowi przeszkodę dla jego pełnej komunii z braćmi. I teraz zobaczcie, o co tu chodzi. Pojęcie kara doczesna, czyli wieczna, nie należy rozumieć w sensie prawnym, ale w sensie takim egzystencjalnym. I teraz wytłumaczę, na czym to polega, o co to, jak to dotyka naszego życia. Jeżeli na przykład jakiś człowiek, ktoś z was, na przykład, który jest tu w tej wspólnocie, upadnie w grzech cudzołóstwa, wymyślam teraz, nie? A potem na przykład szczerze żałuje, spowiada się z postanowieniem zerwania z tą sytuacją grzechu, wtedy dostaje przebaczenie w sakramencie pokuty, ale to jej nie wystarczy. Dlatego, że istnieje taka droga zadośćuczynienia za zło wyrządzone żonie, dzieciom, rodzinie, wspólnocie. Takie głębokie rany leczą się powoli i stopniowo poprzez akty. Przede wszystkim ten człowiek się musi wyrzekać tych pokus, które będą przychodzić znowu. Dalej, akceptować cierpienie, czyli które przychodzi od żony, że żona mu wypomina, aby obrzeżać sobie serce. Spełnienia uczynków miłości wobec Boga i żony. I ten proces odzyskiwania Bożej miłości nazywamy karą doczesną. I to jest pewien proces, który obejmuje przyjęcie pewnych cierpień i wyrzeczeń dla miłości. Ja pamiętam kiedyś taką sytuację, słuchajcie, że była, znam takie małżeństwo, że facet, jak mam to powiedzieć, facet, słuchajcie, pracował, remontował dom publiczny. No i facet, i ten właściciel tego domu publicznego mu płacił pieniądzmi i jakby zniżkami, nie? Wiadomo, o co chodzi. No i oczywiście on tam wszedł do wspólnoty, żona się dowiedziała i automatycznie on poszedł do spowiedzi, nawracał się. Ale co się stało? Że ona przez, jak się tylko o tym dowiedziała, powiedziała, że nigdy z nim nie pójdzie do łóżka, bo nie jest w stanie po prostu pójść do łóżka z nim. Oczywiście on więcej już tam do tego bordelu nie poszedł. Zrołował, pogutował. Ja pamiętam, że jak on przychodził do mnie i płakał, że tak cierpi strasznie. Ja mówię, no wiesz, no są konsekwencje. Może nigdy z tą żoną do tego łóżka już nie wrócisz. Nie? Może musisz to zaakceptować. No zrobiłeś. Są pewne konsekwencje. No i tyle, nie? No i wiecie, ale on naprawdę się tak na maksa w nawrócenie, zadośćuczynienie, nie wiem, akceptowanie tego, że żona po prostu mu tam wypomina, że on to akceptował, tak, to moja wina, ja to biorę na siebie, ale wszedł w taką miłość ofiarną, że dzisiaj on mogę powiedzieć, że oni ze sobą są nawet w intymny sposób i jak widzę, jak się trzymają za ręce, to wiem o tym, że cokolwiek wydarzy się w życiu, że można to naprawić. To jest nieprawdopodobna sytuacja. Oczywiście znam też takie sytuacje, że ktoś niestety tak narozrabiał, że do końca życia musi zaakceptować pewne skutki. Pamiętam pewnego księdza, który był proboszczem tydzień czasu, napił się i słuchajcie, i go zarazu po tygodniu pogrzeb podprawiał po pijaku. Po tygodniu go tam bo ja wiecie, jestem ojcem duchowym dla kapłanów, więc ja znam różne sytuacje trudne. No i on potem, wiadomo, że został zdjęty, rozpił się sam. I potem on miał takie pretensje do księży, do innych rzeczy. Ja mówię, człowiek, cierpisz strasznie, no bo już tak nie robię, no tak. No ale wiesz, no przynajmniej masz teraz czyście z naziemi, nie? Co się mówi, nie? Nie będziesz musiał tego odpokutować później, nie? Że to nie jest proste, rozumiecie, nie? Czasami i to jest ta kara. To jest ta kara, zobaczcie, doczesna. I to nie jest kara zewnętrzna, do której spełnienia zmusza cię Kościół, że Kościół cię zmusza. Ale to jest jakiś wewnętrzny wymóg nawrócenia. Po prostu, że ty naprawdę zrobiłeś coś złego, to masz to naprawić. Tu nie chodzi o to, że teraz ktoś ma łapać te odpusty, ale ten odpust, zobaczcie, to co jakby my jesteśmy wspomagani przez ten dar odpustu, który jest darmowy i coraz intensywniejsze uczestnictwo na przykład w świętości Kościoła. Czyli kiedy uzyskujesz ten odpust, możesz go uzyskać codziennie, bo codziennie grzeszymy też, to coraz bardziej zbliżasz się do Boga, coraz bardziej akceptujesz cierpienia, coraz bardziej, mimo tego, że się może nic nie zmienia, powiedzmy, zobaczcie, dzieje się coś takiego, że jakby no masz tą relację z Bogiem, z innymi i akceptujesz, cokolwiek się dzieje. I zobaczcie, rozgrzeszenie usuwa grzech, ale nie usuwa nieporządku, jaki wprowadził grzech. Grzesznik podźwignięty z grzechu musi jeszcze odzyskać pełne zdrowie duchowe. Powinien zatem zrobić coś więcej, by naprawić swoje winy. Powinien zadośćuczynić w odpowiedni sposób lub odpokutować ze swoje grzechy. I to zadośćuczynienie jest nazywane także pokutą. I teraz zobaczcie, chodzi tu o to, że w tym momencie, bo czasami też nie wiem, czy wiecie, czasami może ktoś ma takie doświadczenie, że nie wiem, ktoś popełnił grzech aborcji. I na przykład potem dzieje się coś takiego, że on dostaje rozgrzeszenie, ale nie potrafi, ciągle wracają mu te myśli. Nie potrafi tego zaakceptować. Nie mówi, że ja źle się wyspowiadałam. Nie. Dobrze się wyspowiadałaś. Ale to są skutki. To są skutki i to jest pewne cierpienie, które niestety przychodzi po tych grzechach. Gdzie zobaczcie, ludziom się mówi, że możesz robić wszystko. Ale ludziom się często nie mówi, że każdy grzech, który popełniasz, niesie ze sobą skutki. Że to nie jest takie coś, że to się nie będzie boleć. Dzisiaj cię nie będzie bolało. Ale jutro się będzie bolało. Na przykład zobaczcie, że tam te feministki mówią o tej aborcji i różnych innych rzeczach, ale normalnie to potem dotyka cię. To potem te kobiety, ich to boli. O tym oczywiście oni nie mówią, tylko mówią o wolności. Mówią o wolności, ale nie mówią o skutkach, jakie to niesie. Dlatego zobaczcie, my mamy ten czas takiej radości, dlatego że odpust jest raczej pomocą Kościoła, mającą na celu sprzyjanie zawsze się przecież trudnemu dziełu odbudowania miłości. Odpust nie jest jakimś ułatwieniem zastępującym nawrócenie. Czyli zobaczcie to, co oni tam wymyślili sobie, że teraz wybudują bazylikę i normalnie uchulał człowiek całe życie. Serce dalej jest nienawrócone i Luther to słusznie krytykował. Tylko dlatego, że nie rozumiał, że po prostu to źle jakby zajarzyli. To jest jakby pewna pomoc. Jeżeli ja się nie nawrócę, nie zmienię swojego życia, to mi nic nie pomoże. Nie? Może chodzić do kościoła, dlatego zobaczcie, zawsze każde rekolekcje to jest taki czas nawrócenia. Czyli na przykład zobaczcie, no każdy z was tu przyjechał i nosisz coś w sobie, nie? Czyli cierpisz. Dlaczego cierpisz? Dlatego, że no jakby to powiedzieć, wszedłeś w jakąś sytuację, która doprowadziła się do tego cierpienia. Sam sobie szkodzić. Nie wiem, czy wiecie, że to nie jest tak, że ja cierpię, że to jest wina, nie wiem, żony i tak dalej, czy innych rzeczy, tylko ja sam podejmuję takie decyzje, które mi szkodzą. I teraz nawrócenie polega na tym, że idę do spowiedzi, dostaję rozgrzeszenie za to, co robię i zaczynam od nowa. Nie? Czyli zobaczcie, chcę wam powiedzieć taką rzecz, że nawet jak ktoś mówi tak, ja nie umiem kochać Pana Boga. Okej. Ale od teraz, możesz powiedzieć teraz, w tej chwili, podejmuję decyzję, Panie Jezu, że teraz Cię kocham. I teraz ta decyzja jest najważniejsza. Bo nie mam wpływu na to, co było wczoraj. Mogę jakby nieść skutki, ale od teraz mogę żyć lepiej. Od teraz. I idę dalej. Nie wiemy, co będzie jutro. Natomiast ta chwila, która jest w tej chwili, jest najważniejsza. I teraz mogę tą chwilę nie zmarnować. Mogę w tej chwili kochać siebie. Zobaczcie, czasami jak niektórzy ludzie, jak jest adoracja Najświętszego Sakramentu, to nie wiedzą, co robić, nie? Się nudzą, nie? Czasami rzeczywiście jest nuda, nie? Ja czasami po prostu... Ale ja siedzę i mówię tak. Mogłem robić coś innego, ale mówię, jestem tutaj dla Niego. Nie mam tu żadnej korzyści z tego, nie czuję żadnych afektów, ale jestem tu dla niego, podejmuję taką decyzję 15 minut i się nudzę, okej, ale ja to robię dla niego, mam tą intencję. Kiedy ja robię coś dla niego, kiedy robię w ogóle rzeczy nie dla siebie, ale dla niego, dla Jezusa, albo na przykład kocham żonę, mimo tego, że dzisiaj nie chcę mi się do niej uśmiechać, robię to dla niej, to jest jakieś pewne cierpienie, ale to powoduje, że ja rzeczywiście mogę doświadczyć, drodzy, właśnie tego, że moje życie się zmienia. Więc jak mówiłem o tym, że to chodzi tu o odbudowanie miłości. Czyli nie jest ważne, drodzy, znaczy nie jest ważne, no jest ważne to, co było wczoraj, ale ważniejsze jest to, co robię dzisiaj. I teraz, moi drodzy, chcę jeszcze taką rzecz wam powiedzieć, taką bardzo ważną sprawę, że na przykład te rekolekcje, w których uczestniczymy, to jest też moment, kiedy Bóg przychodzi do ciebie i obmywa cię właśnie ze skutków grzechu. Na przykład modlitwa o uzdrowienie, to co wczoraj było. Skorzystajcie z tego jak najczęściej. Sakrament namaszczenia chorych. To przecież to dotyka skutków grzechów, choroby, które przychodzą. One przychodzą też często przez grzechy, które popełniamy. I zobaczcie, jakie to jest trudne. Na przykład powracanie do miłości, nie? Że na przykład ktoś mówi, ja nie mogę przebaczyć. Że czasami wiele lat trzeba, żeby coś w ogóle się ruszyło. I że to jest po prostu pewien proces. I ten rok jubileuszowy to jest rok takiej pomocy Kościoła, żeby ci pomóc odzyskać tą miłość, znieść te skutki różnych grzechów. Nie? Taką bardzo ważną rzeczą jest, słuchajcie, myślę, że w takim naszym procesie upomnienie braterskie, czyli na przykład, żeby na przykład dzielić się słowem, na przykład co mnie tam poruszyło, komuś powiedzieć, że wiesz co, na przykład przesadzasz, na przykład Krzysiu mi tutaj, ja muszę wam powiedzieć, że mam taki grzech, że czasami sobie wymknie mi się jakieś słowo takie wulgaryzm i Krzysiu mówi, weź tu na przesadę i ma rację, no ja się muszę nawrócić, nie widzicie, dobrze jest powiedzieć czasami coś, nie, na przykład, że może kogoś to razić, no i czasami ja tak, wiecie, no jest to takie jakby proste, nie. I też moi drodzy, że skarbiec Kościoła to są na przykład dobre uczynki świętych. Zobaczcie, że modlić się albo otrzymać odpust, to oznacza wejść w pewną wspólnotę duchową. Pomyślcie sobie o jednej rzeczy. Jeżeli na przykład modlić się do świętej takiej, to oni coraz bardziej stają się twoimi przyjaciółmi. Modlić się za duszę w czystcu cierpiące, to powoduje to, że otwierasz się na pewną wspólnotę, która cię wspiera w twoim dążeniu do nieba, do życia z Bogiem. I zobaczcie, też nikt z nas nie żyje dla siebie, dlatego bardzo fajną rzeczą jest to, że na przykład modlisz się za innych. Tutaj jak tutaj siedziałem, to ktoś przychodzi i mówi, księdze się za mojego wnuczka pomodli, nie? Że ty martwisz się o te osoby, nie? Że my nie żyjemy dla siebie, że ty nie jesteś też dla siebie, tylko i wyłącznie. Oczywiście ważne jestem ja, bardzo ważne, ale tak naprawdę ważny jestem ja, dlatego że przeze mnie ma płynąć miłość do drugiej osoby. I teraz, moi drodzy, takim znakiem jubileuszu, bardzo ważnym, jest istotnym, to jest pielgrzymowanie. Czyli zobaczcie, pielgrzymowanie jest typowe dla tych, którzy szukają sensu życia. Jak ktoś nie ma sensu życia, to jak się ruszy, jak nie odnajdziesz sensu życia, jeżeli będziesz stał w miejscu, tylko trzeba ruszać się. I teraz zobaczcie, na przykład taka pierwsza pielgrzymka wymaga rzeczywiście, bardzo sprzyja odkrywaniu na nowo wartości milczenia, wysiłku i tego, co jest istotne. Czy mogę nawet nasza pielgrzymka, czyli pielgrzymka do Jakubowa tam, nie? Czy te kościoły jubileuszowe, które są, nie? Przekroczenie drzwi, te takie momenty, to nie jest tylko coś takiego niezwyczajnego, tylko to jest po prostu pewną wejść w duchowość. I Krzysiu, dzisiaj chyba ty mówiłeś mi dzisiaj przy śniadaniu, że mieliście lekcję od Iwina o tej wartości ducha nad ciałem. Jeżeli dobrze to zrozumiałem, usłyszałem, że to rzeczywiście, że my nie jesteśmy tylko ciałem, że żyjemy w ciele i dlatego z tego powodu są czasami problemy, Ale zobaczcie, że nami kieruje duch, czyli kieruje nas właśnie ku Bogu. I ta duchowość jest obecna, drodzy, w tym pielgrzymowaniu, w tym przekraczaniu drzwi, w tym, że klęczycie, w tym, że zasuwacie o 4 rano na ten krzyż. Podziwiam, ale nie naśladuję. Nie chcę się zabić, nie wiem, co są tutaj terminatorzy, więc jak to się mówi. No, może się kiedyś mi to uda. Więc, moi drodzy, zachęcam was do tego, żeby prosić Pana Boga przede wszystkim o łaskę nawrócenia. jeżeli doświadczasz skutków swoich grzechów, żeby z tego wychodzić, akceptować cierpienie, nie dziwić się, że jest jakby źle, że to jest jakby moja wina, że coś tam zrobiłem, ale też wierzyć w to, że to się kiedyś skończy. Że Pan Bóg chce, żebyś ty naprawdę wszystkie twoje relacje, które się zniszczy, które są zniszczone, żeby one były naprawione. Pomyślcie sobie o tym, że przecież macie takie osoby, które były twoimi przyjaciółmi, już nie są, bo się pokłóciłeś po coś innego, że Pan Bóg chce to wszystko naprawić. Chcę, żebyś ty miał pełen pokój. No, więc moi drodzy, patrzę, jest 11, więc pośpieszyłem się, więc zląduję, żebyśmy mogli wyjechać. Jeszcze coś tam jest, ale już jakby nie będę tego już mówił. Nie? Więc amen. Amen.